Będziemy czytać drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział 4, 5, 6, 7, 8 werset. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza. I czwarty rozdział i od 5 wersetu czytam. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. To coś pięknego móc tak powiedzieć na końcu swojego życia. To są słowa człowieka, który nie obgryza paznokci ze zdenerwowania, który nie boi się śmierci, który nie boi się tego, że stanie przed Panem i będzie rozczarowany. To są słowa człowieka, który jest całkowicie spełniony w Bogu i świadomy tego, że swoje życie przeżył zgodnie z Bożą wolą. Chciałbym móc tak powiedzieć w ostatnich dniach mojego życia. Czy to życie było łatwe apostoła Pawła? Zależy, na co patrzymy. To tak, jakbyśmy spojrzeli na przykład na Dawida i zapytali się, czy jego życie było łatwe. Zależy, na co patrzymy. Życie apostoła Pawła z pewnością nie było łatwe, a przekonuje nas o tym Pismo Święte. Wystarczyłoby przeczytać drugi list do Koryntian, rozdział 11, byśmy się dowiedzieli, jakie było jego życie, chociaż się tym chwalić nie chciał, ale musiał. Bo go wierzący do tego zmusili. I kiedy patrzy do tyłu, mówi o swoim biegu, mówi o swoim boju i mówi, że cel osiągnął. Biegu dokonałem, cel osiągnąłem. Inaczej też mówi, zwyciężyłem i dołączyłem do grona zwycięzców, bo jeżeli jest bieg, jeżeli jest walka, to jest albo przegrana, albo zwycięstwo. I teraz też bardzo spokojnie mówi, oczekuje mnie nagroda. Oczekuje mnie nagroda. On nie ma wątpliwości co do tego. Stanie przed Panem i ma poczucie spełnienia, wykonania Bożej woli. Piękny koniec życia. Piękny finał. Piękne zwieńczenie całości. Kiedyś był początek. Ten początek był na drodze do Damaszku. Jaki był ten początek? Jechał uwięzić uczniów pańskich w Damaszku. Bardzo gorliwy, bardzo radykalny obrońca judaizmu, prawa mojżeszowego. Oddany Bogu do końca w swoim zrozumieniu tego, co Bóg wymaga od niego. Wykonywał misję. I tam objawił mu się na drodze Boży Syn, Mesjasz, Chrystus. I tam usłyszał właśnie to, od czego zaczynał brat Andrzej. Pójdź za mną, Pawle. Nie walcz ze mną, nie wierzgaj przeciw ościeniowi. Pójdź za mną. I taki był start. I później był bieg. Przez całe życie był bieg. Nie było urlopu wieloletniego, odpoczynku wieloletniego, ale był tam na drodze do Damaszku, zaczął się bieg jego życia, później bieg przez całe swoje życie i tutaj w Rzymie mówi, biegu dokonałem. Wiecie, wszystko jest ważne. W życiu człowieka wszystko jest ważne. Ważny jest początek. Tym początkiem jest to, kiedy poznajemy naszego Pana i Zbawiciela. Często wracamy do tego przeżycia. Ja potrafię to przeżycie zdefiniować, pokazać punkt mojego życia, sytuację i okoliczność, w którym poznałem Pana. Mam ten przywilej. Bóg tak to sprawił w moim życiu, że jestem w stanie się zawsze do tego odwołać. Niektórzy z nas może nie są się w stanie odwołać bezpośrednio do jakiegoś konkretnego punktu, ale do jakiegoś okresu. Że to był ten okres, to był ten czas, kiedy poznawali Pana, że Bóg się dotykał ich życia. Ale też potrafią się odwołać, że to były właśnie te zdarzenia, te okoliczności. A więc mamy ten początek i on jest bardzo ważny, on musi być dobry. To nie może być zły początek. To musi być dobry początek poprzez poznanie osobiste Zbawiciela, poprzez doświadczenia przebaczenia grzechów, poprzez uwierzenie, zawierzenie Chrystusowi. To musi być dobry początek. Ale później musi być też dobry bieg. Nie możemy odwoływać się tylko do początku i powiedzieć, że no, on był pięknie, a później to już, no, tak wiecie, różnie bywało, nie? On musi być też dalszy etap, musi być bieg. I też bardzo ważne jest to, aby był też finisz. Koniec właściwy. Żeby było przekroczenie mety. Wiecie, co za sens ma bieg, kiedy ktoś nie osiąga celu? Jaki sens ma bieg, jeżeli ktoś biegnie bardzo długo i później, można powiedzieć, na tym ostatnim odcinku, na tej ostatniej prostej, schodzi z bieżni. To jest bezsensowny bieg, można powiedzieć. To jest niedopełnienie czegoś bardzo istotnego, bardzo ważnego, aby także tą metę przekroczyć w sposób właściwy. Więc patrząc na życie człowieka wierzącego, patrząc na życie ucznia Chrystusa, wszystkie etapy są ważne. Ważne jest, w jaki sposób zaczynamy, ważne jest, w jaki sposób biegniemy i ważne jest, w jaki sposób zakończymy nasz bieg. To też się liczy. To też ma znaczenie. Jak powiedziałem wcześniej, nie możemy się tylko odnosić do jakiegoś zdarzenia gdzieś z naszej przeszłości, sprzed wielu, wielu lat i powiedzieć, o tam kiedyś poznałem Pana, a reszta miało być inaczej, ale wyszło tak, jak wyszło, no. Nie. Całe nasze życie ma znaczenie. Każdy dzień ma znaczenie. Każdy dzień się liczy. Aż do końca. I powiedziałem, to jest piękne móc żegnać się z tym światem, tak jak żegnał się apostoł Paweł. Idę po nagrodę, bo wiem, że w moim życiu biegu dokonałem, wiem, że wiarę zachowałem i wiem, że mój Pan mnie nie rozczaruje i nie zawiedzie, ale gdy stanę przed Nim, otrzymam wieniec sprawiedliwości i wieniec był dla zwycięzców. Pamiętajcie, wieniec jest dla zwycięzców. Ci, którzy dokończyli. Kiedy patrzymy na Pismo Święte, na proroka Ezechiela tutaj szczególnie, to chcę wam powiedzieć, że prorok Ezechiel i to w 33 rozdziale i w 18 rozdziale bardzo jasno mówi, że jeśli człowiek przez całe swoje życie pełni sprawiedliwość, ale w pewnym momencie porzuci sprawiedliwość, przestanie się Bogiem przejmować, to Ezechiel mówi, że nie będzie się mu pamiętało całej jego sprawiedliwości. Ona się nie będzie liczyć. Jeśli człowiek biegł przez 20, 30 czy 40 lat, ale ostatnią prostą, tak jak to już powiedziałem, ostatni etap sobie odpuszcza, to Ezechiel mówi, że nie będzie się mu pamiętało tamtego okresu. Nikt z nas nie przyjdzie do Boga i nie powie, Panie Boże, ale start to miałem dobry. Widziałeś, jak wystartowałem, start miałem naprawdę dobry. Nikt z nas nie będzie mógł przyjść do Boga i powiedzieć, Panie Boże, ale widziałeś, że pierwsze 100 metrów to naprawdę dawałem z siebie wszystko. Później to no, różnie bywało, ale pierwszy etap to miałem naprawdę dobry. Pismo Święte nam mówi, że wszystko. A już na koniec Pan Jezus to finalizuje w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, wersety od 12 do 13 powiedział, a kto wytrwa do końca. Kto wytrwa do końca, kto dobiegnie do końca, ten będzie uratowany. Ten będzie uratowany. Jak powiedziałem, ważny jest start, żeby on był właściwy. Ważne jest to, co jest pomiędzy i ważna jest końcówka naszego życia. Wszystko się przed Bogiem liczy. Każdy dzień się liczy. Pan Jezus nie powołał nas do tego, abyśmy w jakimś okresie za Nim szli, później sobie zrobili długą, długą, długą przerwę. Pan Jezus nas powołał od początku do końca. Powołał nas, abyśmy resztę naszego życia od dnia powołania poświęcili dla Niego. Resztę, całą resztę naszego życia. Do jakiegoś okresu żyliśmy własnym życiem, a od momentu powołania Chrystus nas powołuje, abyśmy już całe nasze życie do końca poświęcili dla Niego i wytrwali w biegu. I to jest Jego wezwanie. I Bóg chce nas w tym wspierać. Bóg chce nam w tym pomagać. Bóg chce w tym wszystkim nas umacniać. Bóg chce od samego początku, kiedy żeśmy poznali Chrystusa, chce nas posilać, chce nas karmić, chce nas wspierać. Chce być tym, który jest blisko, abyśmy w tym biegu naszej wiary gdzieś się nie zagubili, gdzieś nie osłabli, gdzieś nie zostali, gdzieś nie zboczyli z drogi i nie poszli w jakąś boczną drogę, która prowadzi nas donikąd. Pan chce być cały czas przy nas i jest przy nas po to, by w nas w boju wiary, w biegu wiary wspierać i być. On wie, że ta droga ma swoje trudności. Ta droga ma swoje komplikacje. Na tej drodze pojawiają się rzeczy, które tak naprawdę, kiedy poznawaliśmy Pana, nie uświadomialiśmy sobie nawet, że one będą miały miejsce. Nawet moglibyśmy powiedzieć, że troszeczkę inaczej byśmy sobie to zaplanowali w naszej wyobraźni, w naszym umyśle, w naszych marzeniach. Na pewno inaczej żeśmy sobie to planowali. Ale jednak ta droga ma swoją specyfikę, ona jest nam nieznana do końca na początku, ale Pan powiedział, że On będzie z nami. Że On będzie z nami na tej drodze. Jak powiedziałem, Bóg chce nas w tym biegu wiary wspierać. Natomiast diabeł chce, abyśmy przerwali bieg. Zapamiętajcie. Diabeł chce, abyśmy przerwali bieg. Jak już poznaliśmy, wystartowaliśmy, troszkę tego biegu żeśmy zakosztowali, diabeł chce, aby ten bieg został przerwany w naszym życiu. I chciałbym wam dzisiaj uczciwie powiedzieć o trzech rzeczach, które diabeł postanowił sobie zastosować wobec nas, abyśmy przerwali bieg. Nazwałem to 3x Z, bo wszystkie te rzeczy będą się zaczynać na literę Z. Na literę Z. I chcę jeszcze powiedzieć wam i sobie, że diabeł ma długofalowy plan wobec każdego z nas. To nie jest plan, wiecie, chwilowy, jedno zdarzenie, drugie zdarzenie. To jest przemyślane. To jest przemyślane, to jest coś, co jest rozciągnięte w czasie, by zrobić wszystko, by nas na tym biegu wiary zatrzymać. A jeśli nas się nie uda zatrzymać, to nam przełożyć, mówiąc językiem kolejowym, zwrotnicę, tak abyśmy pojechali w inną stronę. Co nam wyprowadzić nas z właściwej drogi. I te trzy rzeczy na Z to będzie zgorszenie. Drugą rzecz, o jakiej powiem, to będzie, czy trzecią będzie zniechęcenie, a drugą będzie zwiedzenie. Trzy rzeczy. Zgorszenie, zwiedzenie i zniechęcenie. Ktoś może powiedzieć, jak mnie to dotyczy. To posłuchaj, jak cię to dotyczy. Jak nas to dotyczy? Mnie? Ucznia Pańskiego, jak mnie dotyczy zgorszenie, jak mnie dotyczy zwiedzenie, jak mnie dotyczy zniechęcenie. Po pierwsze, ciekawe jest to, że Pan Jezus w pewnym momencie powiedział, błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Powiedział to wtedy, kiedy uczniowie Jana, dokładnie sam Jan Chrzciciel, przyszedł posłał do niego, czy ty jesteś ten, który miał przyjść, czy ty faktycznie jesteś tym Mesjaszem Izraela? I czytamy o tym, a Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? A Jezus im odpowiedział, idźcie, oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia, a błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Jak można się było zgorszyć kimś, kto otwiera ślepym oczy, kto sprawia, że chromi chodzą, kto sprawia, że trędowaci są oczyszczani, kto sprawia, że umarli są wskrzeszani. Jak się można było kimś takim zgorszyć? To Chrystus czynił, a zakończył, błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Bo Mesjasz Izraela miał być wielkim królem Izraela. Bo Mesjasz Izraela przede wszystkim miał stworzyć, odnowić królestwo Izraelowi. I takie były nadzieje, takie były oczekiwania. Czy to jest właściwy czas, żeby Mesjasz przyszedł? Tak, to jest właściwy czas, ponieważ to jest czas, aby odnowić królestwo Izraelowi. A Pan Jezus w swojej służbie tutaj na ziemi, w tym pierwszym przyjściu, skupił się na tym, aby ślepi odzyskiwali wzrok, aby trędowaci byli oczyszczani, aby głusi słyszeli. I ten wizerunek nie do końca pasował do tego, co było głoszone przez uczonych w Piśmie, do tego, co było wyczytane z proroctw w tej interpretacji, że przede wszystkim królestwo, przede wszystkim to ma być na pierwszym miejscu. A więc dla wielu taki Mesjasz to nie ten, którego oczekujemy. Dla wielu oczywiście wzbudzał zainteresowanie, wielu pociągał za sobą, ale dla wielu nie możemy go zaakceptować. A my? Czy my możemy się zgorszyć Chrystusem? Apostoł Paweł mówił o tym, że dla Greków Chrystus to głupstwo, a dla Żydów zgorszenie. Właśnie tego tam stwierdzenie używa. A jak my się możemy zgorszyć Chrystusem? Ano tak. Przecież miało być inaczej. Przecież miało być życie w obfitości. Przecież to, Pan Jezu, co Ty zagwarantowałeś, to, że będziesz ze mną zawsze, że będę przechodził przez ogień i nigdy nie spłonę, będę przechodził przez rzeki i nigdy nie utonę, będę przechodził przez moje życie i zawsze będziesz mi błogosławił, zawsze będziesz mnie prowadził. Okazuje się, że to, co my sobie wymyśliliśmy, zaplanowaliśmy, to nasze wyobrażenie tego, jak to się ma odbyć w naszym życiu, czasami nie koreluje, nie zgadza się z drogą i z biegiem, który nam przychodzi realizować. Wtedy odwracamy się i mówimy, Panie Jezu, coś jest nie tak. Ja sobie to troszeczkę inaczej wyobrażałem. Ja sobie to troszeczkę inaczej planowałem. Być może miało to być trochę bardziej łagodniej, trochę z większym Twoim błogosławieństwem, trochę z większą obfitością. A tu na mojej drodze jest tyle walk, tyle zmagań, tyle doświadczeń, tyle problemów. I w końcu ktoś może powiedzieć, nie podoba mi się to, nie podoba mi się takie życie. Ono jest, ten bieg jest zbyt trudny, zbyt wyczerpujący, zbyt wiele ode mnie się oczekuje. Może jakoś sobie znajdę sposób własny na moje życie. A więc można się zgorszyć Chrystusem, a można się też zgorszyć innymi. I to nie jest rzecz, która się nie dzieje w Kościele. Muszę wam powiedzieć, że świat jest przyzwyczajony do zgorszeń. Świat żyje zgorszeniami, media żyją tym. Media są karmione skandalami, zgorszeniami. Ludzie już się tak osłuchali z tym, a to jest pożywka dla mediów. Kolejna afera, a tu przymiotnik, to niech sobie każdy dołoży, jaki chce. Kolejna afera. I przez to zgorszenie ludzie tracą kompletnie zaufanie do tych, którzy przewodzą, którzy są liderami, którzy stoją na czele, którzy zarządzają instytucjami. Ludzie tracą do nich zaufanie, nie chcą mieć z nimi nic wspólnego. Ale Pan Jezus powiedział do uczniów swoich, niepodobna, żeby zgorszenia nie przyszły. Nie jest to możliwe, żeby zgorszenia nie przyszły. I nawet powiedział, że ktokolwiek by zgorszył jednego z tych, którzy wierzą we mnie, jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, to lepiej by mu było przywiązać sobie kamień do szyi. Bracia i siostry, chcę wam powiedzieć, że w swoim biegu wiary będziesz się musiał chociaż raz, ale myślę, że więcej razy, zmierzyć z prawdziwym zgorszeniem. Z prawdziwym zgorszeniem. Że wydarzy się wokół ciebie coś takiego, co spowoduje, że będziesz się zastanawiał, czy dobrą opcję obrałeś. A może niepotrzebnie porzucałeś swoją tradycję i swój kościół, w którym tam kiedyś tkwiłeś. Będziesz się zastanawiał, czy naprawdę to, co się stało w twoim życiu, miało sens i było naprawdę do końca przemyślane. Czy nie było to jakieś uniesienie, chwila emocji, jakiś powiew tymczasowy. Będziesz sobie zadawał pytanie, dlatego że pojawią się rzeczy, które będą ogromną kłodą na twojej drodze. Zgorszenie działa jak kłoda. Lecisz i masz przed sobą, biegniesz i masz przed sobą ogromną kłodę rzuconą. I nie wiesz, co z nią zrobić. Czy ją obejść, czy ją przeskoczyć, czy przy niej paść na kolana. Co z nią zrobić? Pamiętam, jak przeczytałem książkę Boży Generałowie, i przeczytałem ją z takimi, można powiedzieć, trochę wypiekami wręcz na twarzy, bo ona mnie tak pociągnęła, jak ją zacząłem czytać. A w niej jest opisane 10 bożych ludzi XX wieku, których Bóg używał w sposób wyjątkowy. Opisane są ich dzieła, ich czyny. Jakże byłem zdruzgotany i rozczarowany, gdy większość z nich skończyła gdzieś na manowcach swojego życia. I sobie pomyślałem, Boże, jaki to musiał być cios dla tych, którzy ufali tym ludziom. Jaki to musiał być cios dla tych, którzy słuchali ich i z otwartymi ustami. Jaki to musiał być cios dla tych, o których się modlili i chorzy byli uzdrawiani. Jaki to musiał być cios dla tych ludzi, którzy musieli patrzeć na to, że nagle ci ludzie gdzieś poszli na jakiś zupełnie boczny tron i doktrynalny, czasami moralny swojego życia. I to jest zgorszenie. I to jest zgorszenie, z którym my będziemy musieli w różnych sytuacjach sobie poradzić. I nie jest to proste i nie jest to łatwe. Wiecie, dlatego Pismo Święte nas ostrzega. Pismo Święte nas uczula. Na przykład pierwszy list do Koryntian, rozdział 10. Mówi nam w ten sposób. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 10. A więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą, nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Nikomu. Nikomu. Ani Żydom. Mamy tak żyć, żeby oni, patrząc na uczniów Chrystusa z narodów, nie czuli się zgorszeni. Patrząc, nie dawać zgorszenia nawet Grekom, nawet tym, którzy nie znają Boga, żeby nie byli zgorszeni naszym życiem i aby nie dawać zgorszenia Kościołowi Bożemu, czyli w sobie nawzajem. Tak powinniśmy żyć. Bo chcę wam powiedzieć, i to powtarzam, że zgorszenie jest wielką kłodą na drodze wiary, na tej drodze, po której biegniemy. Jeśli jedni u drugich widzimy rzeczy, które nas naprawdę gorszą, to nas może powstrzymywać i zatrzymywać. I długo się wahałem, czy mam opowiedzieć ten przykład, bo to jest przykład z mojego życia. Nie chciałem go opowiedzieć, ale w końcu postanowiłem, że go opowiem. Jak wiecie, a jak nie wiecie, to już teraz będziecie wiedzieć, że ja nie używam alkoholu w ogóle. Nie używam go oprócz Wieczerzy Pańskiej. Czyli sytuacja jest taka, że wiara mi nie zabrania. Wiara mi nie zabrania, bo na Wieczerzy Pańskiej go używam. Oczywiście nie jestem aptekarzem i nie chodzę z próbnikiem, z jakimiś listkami, żeby mierzyć, czy ktoś tam do gulaszu nie dolał trochę. Nie, modlę się i zjadam. Możecie mnie zaprosić. Gulasz może być na winie. Może być. Nie będę z tego robił problemu. Mam w tym wolność. Ale z drugiej strony chcę wam powiedzieć, że mam nadzieję, że mnie nigdy nie zobaczycie z kieliszkiem w ręku. Z żadnym. Nawet z szampanem. I powiem wam dlaczego. Podjąłem tą decyzję w konkretnej sytuacji życiowej. W konkretnej sytuacji życiowej. Jak powiedziałem, nie dlatego, że mi wiara zabrania, że Pismo Święte nakłada na mnie obligatoryjny obowiązek, że mam absolutnie się wystrzegać wszystkiego, co sfermentowane. Nie, dlatego, że będąc w miejscach, w których byli chrześcijanie, poczułem się źle. Poczułem się dotknięty. Oczywiście się nie zgorszyłem, bo chociaż były to sytuacje, które nie były łatwe. Powiedziałem sobie, ja takiego przykładu nikomu nie dam i nie będę dawał. Nikomu takiego przykładu nie będę dawał. I nikt z nas nie może powiedzieć, że jak pastor może, to my też możemy. Bo ja rozumiem tak, że jeżeli ja mogę, to wy też możecie. Ja mogę centymetr, a ktoś powie, a ja mogę butelkę. Tak, bo pastor może. I chcę wam powiedzieć tak. To jest żadne wyrzeczenie. Żadne. Zero. Jak myślę, ile się Chrystus dla mnie wyrzekł, to moje wyrzeczenie jest niczym. Nie warto o tym mówić. Nie warto w ogóle tego wspominać. Cóż ja się, co to jest? To jest nic. Bracia i siostry, Pismo Święte nam mówi o tym, że mamy nie gorszyć, nie dawać zgorszenia nikomu. Nikomu. Jak to robimy, w jakich obszarach to robimy, to się sami zastanówmy. Ale wiedzmy o tym, że zgorszenie jest przeszkodą na drodze dla innych. Dla innych. Oni nie mogą biec, bo widzą rzeczy, które ich zatrzymują. Zwiedzenie. Drugie Z. Zwiedzenie. Mateusz 24:24. Pan Jezus powiedział, że przyjdą zwiedzenia. Że w ostatnich czasach diabeł zrobi wszystko, aby zwieść także i wybranych. To jest 24. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Ktoś powie, jak mnie dotyczy zwiedzenie. Dlaczego diabeł stosuje zwiedzenie? Z jednego prostego powodu. Bo jest bardzo skuteczne. Dlaczego diabeł stosuje zgorszenie? Dlatego, że jest bardzo skuteczne. Jest bardzo skuteczne. Zwiedzenie jest bardzo skuteczne. Gdybyśmy przeanalizowali pierwszy grzech, jaki miał miejsce na ziemi, to w jakim kontekście się wydarzył? Mówi nam drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział. Mówi nam w ten sposób. Drugi rozdział, werset. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, werset 13. Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. To jest powiedziane, że zanim był grzech, to co było? Zwiedzenie. Nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. To nie grzech był pierwszy, tylko pierwsze było zwiedzenie, a grzech był czym? Konsekwencją zwiedzenia. I tak to zawsze działało i tak zawsze działa. Czym jest zwiedzenie? Zwiedzenie jest wiarą w kłamstwo i jesteśmy przekonani o tym, że to jest prawda. Zwiedzenie jest podobne do zaburzeń lub choroby psychicznej. Osoba taka nie ma świadomości swojego stanu. Nie ma świadomości, że jest zaburzona, nie ma świadomości, że jest chora. Wydaje się jej, że wszyscy wokół niej są dziwni. Nie ma tego poczucia. Ze zwiedzeniem jest dokładnie tak samo. Człowiek myśli, że to, jak ono rozumuje, jest prawidłowe, jest właściwe, a inni dlaczego się go czepiają? A inni dlaczego coś od niego chcą? A inni dlaczego mu zwracają na coś uwagę? Przecież on tak to rozumie, to jest właściwe. I chcę powiedzieć, że diabeł od początku stosuje tą metodę. Zwieść, czyli podrzucić nam kłamstwo, abyśmy w nie uwierzyli, abyśmy się do niego przekonali, abyśmy je przyjęli jako pewnik i prawdę, a od tego już krok do tego, abyśmy postępowali w sposób niewłaściwy. I tu nie chodzi o, wiecie, coś takiego jak różnice w zrozumieniu, bo różnica w zrozumieniu to jest tak, że my możemy mieć różny pogląd na Wieczerzę Pańską, możemy mieć różny pogląd na kwestię uzdrowienia, że jedni będą to tu akcentować, inni będą tu akcentować. Możemy mieć różne zrozumienie co do pewnych spraw. To się mieści w granicach tego, o czym mówi Biblia, czasami nie daje takiej jednoznacznej odpowiedzi. Ale zwiedzenie ma miejsce tam, gdzie coś, co jest oczywistym złem, staje się dobrem dla nas. I możemy o tym mówić tak zupełnie jak o czymś normalnym, jak o czymś właściwym. Dam wam przykład. Też bardzo przykład taki niewymyślony, tylko funkcjonujący przykład. Mianowicie ktoś mówi o tym, że władzy należy być posłusznym. To mówi Pismo Święte. Władzy należy być posłusznym. Ktoś się na to powołuje. Władzy należy być posłusznym. Dlatego ja jestem posłuszny władzy. Mój szef w pracy każe mi kłamać, kłamie. Mój szef w pracy każe mi oszukiwać, oszukuje. Mój szef każe mi w pracy robić rzeczy niewłaściwe. Robię, bo to nie jest moja odpowiedzialność. Ja jestem tylko posłuszny mojemu szefowi, mojemu zwierzchnikowi, mojemu kierownikowi. On mi każe to robić, więc ja to robię. Ja jestem wolny, nie mam nieczystego sumienia. To jest jemu przypisane. Ja jestem posłuszny władzy. To, że ona ode mnie tego wymaga, to ona za to będzie odpowiadać. Ja jestem posłuszny. Takie poglądy głoszą osoby, z którymi mamy do czynienia. Idąc tym tokiem myślenia, to pierwsi chrześcijanie powinni się kłaniać cesarzowi, powinni składać mu ofiarę, a nie iść za to na śmierć. To Daniel powinien przez 3 miesiące modlić się tylko do króla perskiego, a przyjaciele Daniela powinni się pokłonić posągowi i być gloryfikowani, a nie trafić do pieca ognistego. Idąc tym tokiem myślenia. Bracia i siostry, to jest drobne zwiedzenie w drobnym obszarze. Ale takich rzeczy może się pojawiać w naszym życiu całe multum. I jak się pojawi całe multum rzeczy w naszym życiu tego typu, to jak powiedziałem, zgorszenie jest kłodą na drodze, a zwiedzenie jest łańcuchami na nogach. Dlatego, że będziesz chciał biec, ale będziesz mógł stawiać tylko malutkie kroczki. Będziesz chciał biec, ale będziesz ledwo przekładał nogi. Zwiedzenie pokrępuje twoje nogi tak, że będziesz chciał biec, ale nie będziesz mógł tego realizować. A więc, bracia i siostry, we wszystkie obszary Pisma Świętego, kiedy je czytamy, kiedy się modlimy, kiedy Duch Święty nami objawia, kiedy Duch Święty pokazuje nam znaczenie tych fragmentów Pisma Świętego, to wiedzmy, że przy okazji zły duch, ten duch zwiedzenia będzie chciał nam wrzucać swoje zrozumienie, abyśmy to zrozumieli w taki sposób, aby czynić rzeczy, które się Bogu nie podobają. I jest zasadnicza różnica między człowiekiem, który wie, że coś jest nie w porządku, wie, że to, co robi, jest złe, wie, że idzie na kompromis. On to wie. To jest różnica, bo on to wie, modli się, Duch Święty go przekonuje, on wie, że gdzieś tam Pismo Święte narusza, przesuwa te zasady Pisma Świętego, dostosowuje do życia. To nie jest zwiedzenie, to jest walka, to jest bój wewnętrzny. Zwiedzenie jest wtedy, kiedy zło nazywasz dobrem. Kiedy jesteś już na takim etapie, że to w ogóle cię nie dotyka. Kiedy uważasz, że masz rację w tych obszarach. I wtedy najtrudniejsze jest to, że kiedy my byśmy chcieli takiej osobie usłużyć. Ty to widzisz, na przykład ja to widzę z boku, chciałbym takiej osoby przyjść. To jej reakcja jest taka, przesadzasz. Czemu się mnie czepiasz? To naprawdę już za daleko, pastorze. Koniec, nic nie widać. I trzecie Z. Trzecie Z to nazwałem zniechęcenie. List do Hebrajczyków, rozdział 12, werset 12 i 13. Mówi, dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Tu mamy te określenia. Opadłe ręce, omdlałe kolana, ścieżki dla nóg, a więc jest mowa o nogach, o jakimś biegu, jest mowa o omdlałych rękach, jest w opadłych rękach, o omdlałych kolanach. To jest taki stan, że człowiek nie ma siły. Czasami jak ktoś z was próbuje pobiegać trochę, to nie mamy siły po 100 metrach czy po 200 metrach, czy jak okazjonalnie to robimy. I wiecie, co znaczy dostać zadyszki takiej, że człowiek już po prostu dalej nie da rady. Więc niektórzy z nas na przykład nie podbiegamy do autobusu, spokojnie odczekamy na następny. 15 minut odczekamy, pojedziemy następnym. Nie będziemy biegli te 100 metrów, bo jak widzimy, jak nadjeżdża. Boimy się zadyszki i kolki. Wiecie, wszyscy to znamy z takiego dosłownego, fizycznego naszego życia. W życiu duchowym jest dokładnie tak samo. Można dostać zadyszki. Można dojść do tego stanu, o którym tu jest mowa. Zniechęcenie, utrata sił, nie mamy sił. Nie mamy, wiecie, już takiej motywacji, by coś robić. Już nie mamy tej motywacji, by dalej biec. Po prostu mówimy, muszę sobie odpuścić. I jak to się dzieje? Jak do takiej osoby podchodzę, a tu już tak właśnie dzisiaj się troszkę otwieram przed wami, to wiecie, co ta osoba mi mówi? Muszę to sobie przemyśleć. Wiecie, muszę sobie zrobić taki, wiecie, jakiś dłuższy okres urlopu. Muszę dać sobie taki czas, no, wycofać się. Mówi, muszę się wycofać. Muszę się wycofać tak z życia zborowego. Za bardzo chyba się ostatnio angażowałem. Muszę sobie zrobić taki dłuższy okres odpoczynku. I ta osoba nawet nie wie, że mi mówi o tym, że jest zniechęcona. Że po prostu przyszła do takiego stanu, w którym jej się na razie nie chce nic, no, wolałaby sobie jakoś to odpocząć. Tylko że, wiecie, powroty są bardzo trudne. Przeważnie powroty są już do takiego stanu, że ta osoba, no, bywa w zborze. Tak jest powrót. To nie jest takie pójście na bok, żeby szukać Pana, żeby się modlić, żeby pościć i wrócić, żeby być, wiecie, wyposażonym i takim zmotywowanym, zachęconym do tego, żeby iść za Panem, służyć Mu. Nie. To jest taki powrót, no bo gdzie pójdę? No bo już tyle lat jestem, to gdzie pójdę? Skąd się takie zniechęcenie bierze? Jak ono się pojawia w naszym życiu? Ona się pojawia na wiele sposobów. Jednym z takich rzeczy, które powoduje w nas zniechęcenie, jest brak owocu. Coś robimy, poświęcamy się, upracujemy się i za bardzo nie widzimy żadnego efektu. Wiecie, modlimy się o coś, modlimy się i pościmy, i modlimy się, i miało być tak, a jest jak? Jest zupełnie inaczej. Człowiek się zastanawia, no, czy ta modlitwa naprawdę ma sens, czy nie wystarczy Ojcze nasz na rano, Ojcze nas wieczorem i przy posiłku jeszcze rano, wieczorem i to jest okej, okay, no. To wystarczy może takie nasze życie modlitewne. No bo co, modlę się i tak, nie ma owocu. No, muszę wam powiem, co ja przeżywam. Kiedyś, kilka lat temu, przyszedł ktoś do mnie i przekazał mi taki obraz. To była osoba, która nie mogła o niczym wiedzieć, bo mało co mnie znała. Przekazał mi taki obraz, jak stoję przed taką wielką, nie wiem, dzbanem, ogromnym dzbanem i próbuję ten dzban przesunąć. I po prostu przystawiłem się i pcham ten dzban i z tej strony, i z drugiej strony, cały spocony. Ani drgnie ten dzban. I w końcu tak głowie się co zrobić. Uklękłem koło tego dzbanu i zacząłem się modlić przy tym dzbanie. I okazało się, że wtedy, kiedy się modliłem, ten dzban się podniósł i przesunął się w inne miejsce. I ta osoba powiedziała mi ten obraz do mnie, powiedziała mi wtedy właśnie, kiedy pojawił się taki dzban w moim życiu. I którego próbowałem obejść, nie wiedziałem, jak go ugryźć, jak go po prostu, co z nim zrobić, czy go, nie wiem, rozbić, czy go przesunąć, żeby zniknął, nie wiem, czapkę, niewidkę na niego zarzucić. No stał ten dzban, po prostu nie wiedziałem, co z nim po prostu zrobić. I to było 3 lata temu i tak mnie zmotywował bardzo tym, co powiedział do mnie, więc zacząłem się bardzo intensywnie o to modlić. Minęło 3 lata i dzban ciągle stoi w tym samym miejscu. A można powiedzieć, tak jakby troszeczkę ktoś jeszcze jakby się umocnił w tym miejscu. No i co mam teraz zrobić? Powiedzieć tak, zniechęcić się, powiedzieć tak, no to Panie Boże, no to Ojcze nasz rano, Ojcze nasz wieczorem i przy obiedzie, przy śniadaniu, dziękuję Ci Panie za te dary, amen. Tak? No nie, może trzeba jeszcze trochę poklęczyć przy tym dzbanie. No może jeszcze rok, może jeszcze dwa, może jeszcze pięć trzeba podkreślić. A jak trzeba będzie 10 poklęczeć, to co? To mam się zniechęcić i powiedzieć, Panie Boże, to miało być szybko. W tym wizji było szybko. Uklękłem, pomodliłem się, dzban się ruszył. No bo to była wizja. A w wizji wszystko jest szybko. W proroctwie wszystko, szybko jest zawsze szybko. Od już stało się. Bo to jest obraz, a nie rzeczywistość. To są dwie różne rzeczy. I czasem ta rzeczywistość jest jego postawa Pawła, kiedy Bóg go powołał, powiedział, to jest moje narzędzie wybrane, aby zaniósł moje imię do królów. A okazało się, że minęło 14 lat, zanim wyruszył na jakąś pierwszą podróż misyjną. A już było powiedziane, on zaniesie moje imię. To ma wszystko swój wymiar. Dlatego, bracia i siostry, my się czasami zniechęcamy, bo nie widzimy owocu, bo nie widzimy efektu, bo nam się wydaje, że to już powinno być. A Bóg nam mówi zupełnie coś innego. Trwaj w tym. Wytrwaj. I List do Hebrajczyków mówi nam, że wytrwałości nam potrzeba. Abyśmy się stali jak Abraham. Bo my czytamy o Abrahamie tak fajnie tu, jeden rozdział, drugi, a nie wiemy, że pośrodku jest 20 lat przerwy. Pomiędzy jednym zdarzeniem a drugim. A Bóg nam mówi, wytrwaj, a zobaczysz moje wybawienia, zobaczysz moje działanie. Zobaczysz to, jak ja żyję. A więc brak owocu, trudności w życiu powodują, że się zniechęcamy. Nagle nam się życie skomplikuje, urodzi nam się jedno dziecko, drugie dziecko, niektórym trzecie dziecko. I nagle nam się wydaje, że to wszystko jest już nas przeraża, przerasta nas to wszystko. No gdzie tu jeszcze jest czas i miejsce dla Boga? Czy bracia i siostry, czasami przychodzą te trudności, okoliczności, ale Bóg nas w tym wszystkim prowadzi do tego, abyśmy konsekwentnie przy Nim wytrwali i nie zniechęcali się. Bo gdy się zniechęcimy, to jak powiedziałem, to finałem będzie to, że później staniemy się tylko takimi osobami, które odwiedzają nabożeństwo, popatrzą, to zresztą nie ma co oglądać u nas za bardzo. Tak to jest surowo ta kaplica zrobiona. Nie będziemy wprowadzać żadnych elementów dodatkowych, żeby było na co popatrzeć. No dobrze, no była, niedziela minęła. Niedziela kolejna zwyczajna. No i tyle. A to nie o to chodzi. To chodzi o to, żebyśmy przychodząc, nie przychodzili zniechęceni, tylko przychodząc, czekali na to, że Bóg do nas przemówi, że Bóg nas dotknie, że Bóg będzie działał w naszym życiu. No i na koniec to 3Z to jest takie, nie wiem, do zapamiętania. 3Z, zgorszenie to kłoda na drodze, zwiedzenie to skrępowane nogi, zniechęcenie to utrata sił. W biegu wszystkie trzy rzeczy są złe. Kiedy biegniemy, to niedobre są przeszkody na drodze, niedobre jest, gdy są nogi nasze skrępowane, niedobre jest to, kiedy tracimy siły. To jest coś, co nam przeszkadza dokończyć bieg wiary, jak powiedziałem, początek, środek i do końca jest ważne. I chcę powiedzieć o jednej rzeczy, która nam może bardzo pomóc. Bardzo nam może pomóc. To będzie fragment z Kaznodziei Salomona, odczytywany przy okazji zawierania małżeństw. Dzisiaj ślubu nie ma, ale fragment zostanie odczytany. Kaznodziei Salomona, rozdział 4, wersety od 9 do 10. Mówi tak. Lepiej jest dwom niż jednemu. Mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud, bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie, lecz biada samotnemu, gdy upadnie, nie ma drugiego, który by go podniósł. Jak powiedziałem, my to przeważnie czytamy przy okazji ślubów i ten na końcu, że ten sznur potrójny nie tak łatwo się zerwie. Oczywiście kontekst tej wypowiedzi jest taki, że nie wiadomo, czy tu chodzi o małżeństwo. To jest po prostu wypowiedź ogólna. To jest wypowiedź ogólna, że lepiej jest dwóm niż jednemu. Oczywiście ona się odnosi też do małżeństwa, ale ona się odnosi ogólnie do życia. Ona mówi o tym, że łatwiej jest pokonać trudną drogę we dwóch niż pojedynczo. I nawet taki może przykład z ostatnich, kiedy alpiniści idą już na szczyt, to idzie jeden czy dwóch? We dwóch idą. A Pan Jezus, kiedy posyłał uczniów, to posyłał ich jak? Parami ich posyłał, we dwóch. I tu jest mowa o tym, że bracia i siostry, lepiej jest we dwójkę, bo gdy jeden upadnie, to drugi może ciebie podnieść. I to, co nam pomaga w biegu, to jest to, gdy biegniemy razem. Gdy biegniemy razem. To jest bardzo złe, kiedy człowiek sobie powie tak, że ja będę biegł sam. Kiedy człowiek sobie powie tak, że ja moje chrześcijaństwo, już tak mam pewnych rzeczy dosyć, że ja moje chrześcijaństwo zamknę do mojej komory, do mojego świata. Ja tam będę sam biegł sobie, realizował swoją wiarę. Ja od Pana nie odchodzę, od Boga nie odchodzę. O, jeszcze chyba będę bardziej przy Bogu. O, będę miał więcej czasu na to, żeby sam na sam z Panem Bogiem spędzać. I my się wyizolujemy i odetniemy się od innych braci i sióstr. Chcę wam powiedzieć, że jeśli przyjdzie zwiedzenie, to się o tym nie dowiesz. Bo nikt nie będzie mógł z zewnątrz mieć do ciebie dostępu. A kiedy przyjdzie zniechęcenie, utrata sił, to zostaniesz sam. I nie będziesz miał nikogo, który cię podniesie. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja tak mam, że gdybym miał sam wyjść pobiegać, to chyba nie pójdę. Moja córka jest mnie w stanie wyciągnąć, ale to musi się napracować. Ja sam po prostu nie pójdę, ale wiecie, jeżeli jest ktoś koło mnie, to jest nadzieja, jest szansa. Jest szansa. I tak jest, wiecie, w duchowym życiu, że jeżeli samemu już nie masz sił, to jak masz kogoś koło siebie, kto biegnie, to jest szansa, że ty też co? Pobiegniesz. A jeżeli zostaniesz sam, to będzie tak, że przy tej kłodzie padniesz i powiesz, położysz na nią ręce, powiem, ja już nie mam siły dalej biec. Ta kłoda jest za duża. Ani ją przeskoczyć, ani ją obejść, nie wiadomo, co z nią zrobić. A jak masz nogi skrępowane, to też nie wiesz co. A jak jesteś zniechęcony, też nie wiesz, w jaki sposób realizować ten bieg. I chciałem, żebyśmy się pomodlili o samych siebie, bracie i siostry. Chcemy się dzisiaj pomodlić o siebie. Halleluja. Chcemy dzisiaj stanąć przed Panem i zawołać do Niego. Dzięki Ci, Panie.